Posłuchajcie, kiedy tak myślałam nad tymi różnymi tematami, to właśnie zaprosiła mnie Szkoła Fregata, żeby zrobić taki temat, no jakiś taki związany z Adwentem. I tak na szybko zaproponowałam taki temat o istocie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. A potem się trochę sama tego tematu przeraziłam. No bo sobie myślę, kobieto, tym ludziom wierzącym, którzy lata chodzą do kościoła, będziesz tutaj o Adwencie mówić. No co powiesz nowego, nie? Wy wszystko wiecie. No to się... Ja też... Ale potem jak sama zaczęłam sobie w tym temacie siedzieć, szukać i jakoś ten temat zgłębiać, no to po raz kolejny doświadczyłam tego, że po pierwsze, to co się wie, warto sobie uporządkować, bo uporządkowane daje zupełnie inne spojrzenie, nie? Zupełnie inną świadomość. A po drugie, że z takim wchodzeniem w tematy teoretycznie znane jest trochę właśnie tak, jak z tym, jak jest zbudowany rok liturgiczny. Nie? Teraz mamy ostatnie godziny starego roku liturgicznego. Dzisiaj wieczorem pierwszymi nieszporami bardzo uroczystymi rozpoczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny. Nie? I nowy rok liturgiczny znacie, nie? Po kolei. Że jest Adwent, Boże Narodzenie, czas zwykły, Wielki Post, Triduum Sakralne, Wielkanoc, czas zwykły i opiać od nowa, nie? Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I teraz, po co jest ta powtarzalność? No bo co roku przeżywamy to samo, nie? Jak ktoś ma 50 lat, no to 50 raz przeżywa Adwent. Nie? Jak ktoś ma 99, to 99 raz przeżywa Adwent. I by można sobie powiedzieć, kurczę, no po co to? No ciągle to samo. Te same czytania w kościele, nie? One się nie zmieniają. Co roku są te same. I w tym jest przeogromna mądrość zachowana, ale ta mądrość jest związana z pewną taką bardzo istotną sprawą. Otóż my w roku liturgicznym przeżywamy tak naprawdę całą historię zbawienia. Całą. Tak jest ułożony rok liturgiczny. Najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Ale kiedy robimy to w kościele, zwłaszcza w czasie liturgii, czyli w czasie mszy świętej, to my nie tylko te wydarzenia wspominamy, ale one się aktualnie dzieją. W tym czasie, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej chwili i w naszym życiu. To się dzieje dokładnie tak, jak jest we mszy świętej, nie? Że apostołowie, którzy byli z Panem Jezusem w Wielki Czwartek w Wieczerniku, fizycznie przeżywali to wszystko, nie? Razem z Panem Jezusem siedzieli, no właściwie leżeli przy stole, bo to tak wtedy było. Brali z rąk Jezusa chleb, pierwszy raz słyszeli słowa konsekracji, pili ten kielich, który Jezus im podał, widzieli Jezusa, słyszeli, dotykali fizycznie, ale potem Jan, który stał pod krzyżem, no bo wiemy, że reszta zwiała, i inni, którzy byli pod krzyżem, fizycznie widzieli to skatowane ciało Jezusa, nie? Krew, która się lała, brali udział fizycznie w tym. To się wydarzyło. Ale to się jednocześnie ciągle wydarza. Bo każda Eucharystia, każdy sakrament, każda liturgia w Kościele nie tylko wspomina dane wydarzenie, ale je uobecnia. Uobecnia. I dlatego ciągle wystarcza łaski i dlatego łaska Boża jest nieskończona i jej nigdy nie zabraknie, że Pan Jezus w każdej chwili w ten mistyczny sposób, przez misterium mszy świętej, ciągle za nas cierpi, umiera i zmartwychwstaje. I my tu siedzimy teraz przy stole, tak? Rozmawiamy o Adwencie, ale gdzieś się dzieje Eucharystia. I w tym momencie Pan Jezus składa za nas ofiarę. I to jest dokładnie ta sama ofiara, którą złożył na krzyżu i w Wieczerniku, w Wielki Czwartek. A różnica jest taka, że tam była widziana w sposób fizyczny, naturalny. Ludzkie oczy to widziały, a tutaj ta ofiara jest ukryta w misterium mszy świętej i pod postacią chleba i wina. taka jest różnica. Ale w istocie tego, co się dokonało i dokonuje, różnicy nie ma. To jest ta sama ofiara. I serce Jezusa ciągle jest żywe, ciągle jest dla nas otwierane tą włócznią i ciągle jest dla nas miejsce w sercu Jezusa, ciągle nowe, ciągle świeże. Dlatego zdroje miłosierdzia są też nieprzebrane. Ale Kościół każe nam wspominać nie tylko mękę i śmierć Jezusa, ale takie kluczowe wydarzenia z historii zbawienia. I wszystko, co my przeżywamy jako ludzie wierzący i łączymy to z liturgią, to znowu nie tylko wspominamy, ale to się dzieje. I kiedy 24 grudnia powędrujemy na pasterkę, i czy na przykład, nie wiem, ktoś nie będzie mógł być na pasterce, z różnych względów można nie móc być, nie? Czy zdrowotnych, czy jakichś innych, różne rzeczy się dzieją. Ale będzie na mszy świętej w Boże Narodzenie, to będzie dokładnie tak, to samo, jakby był wtedy w stajence w Betlejem, bo Jezus się narodzi. W mistyczny sposób, na nowo się narodzi. Na nowo przyjdzie na świat. Dlatego my jesteśmy nie tylko obserwatorami tych wydarzeń, nie tylko wspominamy te wydarzenia, ale przez wiarę i przez udział w misterium bierzemy w nich udział. One się dzieją na naszych oczach. Ale sami to czujemy, że jest to ogromna tajemnica. Taka tajemnica bez dna, nie? I Kościół w swojej mądrości dlatego daje nam ten czas taki ciągle powtarzalny, żebyśmy coraz głębiej z roku na rok wchodzili w tę tajemnicę. Coraz głębiej. Bo nas w życiu prowadzi opatrzność Boża, nie? I sytuacja życia każdego z nas była inna, kiedy zaczynał się Adwent w ubiegłym roku, a jest trochę inna teraz. Znaczy, nadal jesteśmy wy w tym samym małżeństwie, ja w tym samym zakonie, nawet w tym samym domu, ale wiele rzeczy się zmieniło przez ten rok. Myśmy już wiele przeżyli. Inne problemy trochę nas dotykają teraz, niż dotykały nas rok temu. Wiele sytuacji było innych. I Pan Bóg też nas uczy tego przez tą powtarzalność czasu i Słowa Bożego, tej jednej z największych też tajemnic, jakie są, że ma nas prowadzić w życiu Słowo Boże. I my mamy ciągle takie poczucie, że my czytamy Słowo Boże, nie? Słuchamy Słowa Bożego. Ale kiedy wchodzimy w tajemnicę, właśnie też przez udział w misterium, to wtedy Słowo Boże zaczyna czytać nasze życie. Bo my zaczynamy rozumieć swoje życie w świetle Słowa Bożego. Nie? I stąd jest taka mowa, nie, że Słowo Boże jest jak lampa na drodze. Nie? Lampa, która oświeca mi drogę. I teraz w ubiegłym roku, jak szłam, to były 3 zakręty w lewo, 2 w prawo i 5 przepaści obok. I to Słowo Boże mi pokazywało. Nie? A w tym roku mam 5 wzgórz do pokonania. Nie? I jedną dolinę, gdzie jest zupełnie ciemno. I znowu Słowo Boże mnie przez to przeprowadzi. Przez to, że ja wchodzę głębiej w tę tajemnicę. I stąd jest ta powtarzalność. Poza tym też musimy pamiętać o tym, że Kościół, bo Kościół to Chrystus, to jest mistyczne ciało Chrystusa, jest najlepszym wychowawcą i pedagogiem, jakiego w ogóle możemy znaleźć, nie? A stara łacińska maksyma mówi, że repetitio mater studiorum est. Nie? Powtórka jest matką nauki. Nie? I jak coś powtarzamy i wchodzimy w to, to możemy właśnie wchodzić coraz głębiej. Nie? Bo już jakby też inaczej zmysłami to odbieramy. Nie? Jak się jakąś historię słyszy pierwszy raz, to ją się tak jak drugi, trzeci, to już można kolejne warstwy w niej odkrywać i kolejne. A Słowo Boże jest właśnie dlatego niewyczerpane, że kiedy czytamy je tak misteryjnie właśnie, ze świadomością, że jesteśmy w obecności Bożej, z przywołaniem Ducha Świętego, to dlatego Słowo Boże czyta nasze życie, nie? I to macie takie doświadczenie, że gdybyśmy teraz wzięli na przykład jakiś fragment Pisma Świętego, modlili się o światło Boże, zrobili 15 minut na taką medytację, a potem zaczęli się dzielić, to każdemu z nas by to słowo powiedziało co innego. Mogłoby to być jedno zdanie, ale ono by każdemu z nas powiedziało co innego, bo ono by przeczytało nasze życie, to czego ja teraz doświadczam, nie? Co się we mnie dzieje. I teraz, co znaczy samo słowo Adwent? No to wiemy, Adwent to znaczy przychodzenie, nie? Ale to też znaczy zbliżanie się. Bardziej mi jakby też pasuje to tłumaczenie. Nie tyle przyjście właśnie, ile to zbliżanie się, nie? Bo my się też coraz bardziej możemy zbliżać do Pana Boga. Ale na ile w nas jest dyspozycja do tego, żeby otworzyć Bogu serce i otworzyć drzwi swojego życia, na tyle też Bóg może zbliżyć się do nas, nie? Tutaj jakby w Bogu jest pragnienie zbliżenia się do nas, a po naszej stronie jest decyzja przyzwolenia, nie? Żeby pozwolić, żeby mieć taką ufność złożoną w Bogu, że pozwalam Ci, Boże, zrobić ze mną i z moim życiem cokolwiek Ty zechcesz. Nie? I teraz mamy przed sobą ten czas Adwentu, czyli tego zbliżania się Boga do nas, a nas do Boga, bo to musi iść w dwie strony. I teraz, jak długo trwa Adwent? Ale cztery? Cztery niedziele. Nie cztery tygodnie i nie ma określonej liczby dni, bo to jest czas ruchomy. Na przykład w ubiegłym roku mieliśmy najdłuższy Adwent z możliwych, albowiem zaczynał się pierwszą porami jak każdy, ale kończył w sobotę po czwartej niedzieli Adwentu. A w tym roku mamy najkrótszy z możliwych, bo Wigilia będzie w czwartą niedzielę Adwentu wieczorem. I mamy cztery niedziele Adwentu, ale trzy tygodnie Adwentu. Najkrótszy czas z możliwych, to się bierzemy do roboty, nie? Trzeba zintensyfikować. I ten czas jeszcze jest podzielony na dwie części. Od pierwszych nieszpór do 17 grudnia. I potem od 17 grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia. I ten podział widać bardzo wyraźnie w liturgii i bardzo wyraźnie słychać w pieśniach, jeśli organista umie dobierać pieśni liturgicznie, a nie śpiewa, co mu się przypomni. Ponieważ pierwszy okres Adwentu, ten do 17 grudnia, to jest czas, w którym przygotowujemy się na ostateczne przyjście Chrystusa. Nie? Pismo Święte kończy się wołaniem Maranata, przyjdź Panie Jezu. I my się na to przygotowujemy. I ten czas jest, i Słowo Boże tak nas będzie prowadzić, i wszystkie czytania będą nam mówić o tym ostatecznym przyjściu Jezusa, spotkaniu z Jezusem, bo też ostateczne przyjście Jezusa do każdego z nas może być w innym czasie, nie? Jak da nam Pan Bóg tę łaskę, że w końcu po nas przyjdzie i zechce nas do siebie zabrać, no to będzie to nasze spotkanie z Jezusem, który do nas przyjdzie, nie? Ale też powinniśmy modlić się o to, żeby Pan Jezus już przyszedł na ziemię po raz drugi. Kościół pierwszych chrześcijan modlił się nieustannie, przyjdź Panie Jezu, wróć do nas, bo nie może nas spotkać nic lepszego, bo już nic więcej większego się nie wydarzy poza powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Tylko nie wolno nam o powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię myśleć tak, jak teraz mówią, pożal się Boże, niektórzy głosiciele nie wiem czego, bo na pewno nie Słowa Bożego, że mamy się przygotować na 3 dni ciemności, nie? Zrobić zapasy mąki, konserw i innych rzeczy, bo będzie gorzej niż wszystko razem i w ogóle. I jest tylko panowanie lęku w takich przepowiedniach i nic poza tym. Nie może nas spotkać nic lepszego ponad przyjście Jezusa na ziemię, ponieważ Jezus przyjdzie jako król. On jest królem. I to Jego królowanie zostanie objawione całemu światu. I jednocześnie z powtórnym przyjściem Pana Jezusa zakończy się ten czas, w którym zły duch ma możliwość działania. czyli zwodzenia nas do grzechu. A z grzechu rodzi się każde cierpienie, które jest na tej ziemi. Każde ostatecznie jest skutkiem grzechu. Nie mówię, że osobistego, ale ostatecznie jest skutkiem grzechu. Bo cierpienie przyszło przez grzech. Tak czytamy w opisie grzechu pierworodnego. Kiedy też Jezus przyjdzie po raz drugi, zmartwychwstaniemy. Jezus da nam całkowicie udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią. Całkowity udział. A ponieważ będzie zniszczone panowanie grzechu, to zmartwychwstaniemy do takiego życia, jakie Bóg dawał ludziom w raju. Czyli bez cierpienia. I w pełnej jedności z Panem Bogiem. Tak jak jest opis, że Bóg chodził po tym ogrodzie i Adam go spotykał. Taka będzie jedność człowieka z Bogiem. To czy może nas spotkać coś lepszego? Tylko takie głupie gadanie, przepraszam za wyrażenie, ale trudno mi to nazwać inaczej, to jest naprawdę narzędzie złego ducha po to, żeby odebrać nam nadzieję, żeby właśnie odebrać ten żar serca, tego czekania na spotkanie z ukochanym. Nie? A Pismo Święte w jakich obrazach nam mówi o tym, o powtórnym przyjściu Jezusa? W obrazie uczty, wesela, zaślubin, komnaty weselnej, właśnie raju. A Słowo Boże nie kłamie. Nie? Słowo Boże nie kłamie, ono nas nie zwodzi. Nie? I po to Pan Jezus też mówił całą tę mowę eschatologiczną, którą rozważamy zawsze na koniec listopada, przed Adwentem, jakby ona nas przygotowuje do wejścia w Adwent, żeby pokazać, co nam osłabia serce. Co nam osłabia to czekanie? No czekanie będzie zawsze nam osłabiało to, jeśli zasłuchamy się w zło, zapatrzymy się w zło i to nam odbierze nadzieję. To nam odbierze ufność. I dlatego też Słowo Boże mówi nam w liście do Hebrajczyków: patrzcie na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. Na Jezusa, nie na to, co się dzieje na świecie. Bo jak zaczniemy patrzeć na to, co się dzieje na świecie, tu wojna za granicą, wojna w Ziemi Świętej, głód na świecie, 80 milionów ludzi na świecie głoduje, ponad 42 miliony aborcji na świecie rocznie, tak? To po prostu człowieka aż przeszywa. I owszem, nie chodzi o to, żeby być ignorantem i nic nie wiedzieć, tylko chodzi o to, żeby się w ten obraz nie wpatrywać. Przyjąć go do wiadomości jako materiał do modlitwy, tak? Do zawierzania tego Panu Bogu, ale serce utkwić w Bogu. To jest jedyna nasza nadzieja. Wiedzieć trzeba, bo żyjemy na tym świecie i jesteśmy posłani do tego świata, do takiego, jakim on jest. Więc musimy wiedzieć, że są zagrożenia, że są uzależnienia, co się dzieje, owszem, ale serce ma być utkwione w Jezusie. A to o tyle, o ile jest mi potrzebne, żeby mieć rozeznanie, żeby umieć kogoś przestrzec, żeby służyć też taką wiedzą. O tyle, o ile to jest mi potrzebne. Ale serce w Jezusie. I tego nas uczy ta pierwsza część Adwentu. I ta pierwsza część Adwentu ma też rozbudzić takie właśnie pragnienie spotkania z Jezusem, nie? Jak w pieśni nad pieśniami, nie? Oto nadchodzi mój ukochany. Już idzie, już jest blisko. Już jest blisko. I z tego już jest blisko wchodzimy w ten czas od 17 grudnia, który już bezpośrednio opowiada nam, jak to było z narodzeniem Jezusa. Opowiada historię Zachariasza, zwiastowania anielskiego. Opowiada historię Maryi, tego wszystkiego, co się działo przedtem. Wskazuje nam rodowód Jezusa. Nie? Ludzie tak się wkurzają, jak jest takie to czytanie, nie? Że ten był ojcem tego, a ten ojciec tamtego, a ten był ojcem Abiuda, a Abiud był ojcem Matatiasza, a Matatiasz... Po co to? To jest bardzo ważne. To nam pokazuje, jak bardzo Bóg jest, tak w cudzysłowie, wcielony w historię człowieka. Z jednej strony w ciało, ale z drugiej strony w historię człowieka. Nie, że On jest żywy. Nasz Bóg nie jest Bogiem dalekim. Jest bliskim Bogiem. Jest ze mną. Jest teraz tu siedzimy, a Bóg jest z nami. Jest Jego żywa obecność razem z nami. I ta obecność nas podnosi na duchu. Ta obecność daje nam siłę do życia. Nie? No co nam da siłę do życia? Ciastko. Fajnie, że jest, cudownie, można się ucieszyć, przeżyć chwilę przyjemności, też są potrzebne, ale bez tego można żyć. Nie? Czasami zdrowiej niż syn. Ale to nie jest konieczne. Nie? Ale bez Boga nie ma życia. Nie ma życia takiego w pełni. I tego nas uczy Adwent. I znowu, mamy w Adwencie pewną taką bardzo określoną symbolikę. Mamy tą liczbę 4. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle do V wieku chrześcijaństwa Adwent trwał 40 dni, tak jak Wielki Post. I miał wymiar jeszcze bardziej taki pokutny. Ale później to zostało zmienione, ale została ta symbolika 4. Nawet w starych kolędach śpiewaliśmy 4000 lat oczekiwane. Nie? Wiadomo, że to nie 4000, bo historia biblijna Starego Testamentu jest dłuższa. To już nie tego, ale chodzi o pewną symbolikę. Liczba 4 oznacza coś, co jest niedopełnione jeszcze. Nie? Co jest takie niepełne. I te lata niepełne oczekują na spełnienie. Stąd jest ta symbolika 4. No i mamy 4 niedziele Adwenty i mamy wieniec adwentowy. On jest, powinien być zawsze okrągły. Teraz układają wieńce też czasami podłużne. To nie ma nic wspólnego z wieńcem. Powinien być okrągły, bo on nam przypomina ten ruch czasu w roku liturgicznym, nie? I to ciągle, nie? Wchodzimy głębiej, głębiej, głębiej. I są 4 świece. Generalnie powinny być 3 fioletowe, 1 różowa. Ale każda z tych świec ma swoją symbolikę. Nie wiem, czy o tym wiecie. Zazwyczaj znamy symbolikę różowej świecy. Co ona? Radość, nie? Świeca Gaudete, świeca radości i niedziela radości, no bo to trzecia niedziela, to już za chwilę będzie koniec Adwentu i zjemy makowiec. Natomiast pierwsza świeca, ta, którą zapalamy od dzisiejszych nieszpór, to jest świeca nadziei. Albo jeszcze inaczej jest nazywana świecą proroka, bo zaczynamy czytać proroka Izajasza. A Izajasz to jest główny prorok Starego Testamentu, jeśli chodzi o to, co czytamy w Adwencie. Nie? Potem mamy też dużo treści Izajasza w Piśmie Świętym. No, nie bez powodu nazywa się go wielkim prorokiem. Drugą taką postacią też niezwykle ważną i też związaną z nadzieją jest drugi prorok adwentowy, czyli Jan Chrzciciel. No i mamy trzecią postać, która przebija i jednego, i drugiego, czyli Maryję, ale o tym za chwilę. Nie? A tak nawiasem mówiąc, kiedyś jak chodziłam na roraty dla dzieci w Poznaniu, to wyszłam z rorat się wyśmiać za kościół, bo nie mogłam wyrobić, chociaż była 6 rano. Jak biedny, zaspany ksiądz powiedział dzieciom, że święty Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia i korzystania z sakramentu pokuty. Natychmiast się obudziłam. Ale to tak. Druga niedziela to jest ta niedziela pokoju. To jest tak zwana też świeca betlejemska. Nie? Bo jest mowa, że Jezus będzie księciem pokoju. Nie? Przyniesie dar pokoju. Trzecia niedziela Gaudete, radości. I czwarta tak zwana świeca aniołów albo świeca miłości inaczej. Nie? Miłość przychodzi na ziemię. Nie? Wcielona miłość Boża przychodzi na ziemię. Mamy też tak zwane kalendarze adwentowe. Niekoniecznie czekoladki z Biedronki w kalendarzyku. Natomiast no, kalendarze adwentowe też bywają różne. Na przykład formą kalendarza adwentowego jest to, co czasami księża proboszczowie nadal robią w kościołach. Czyli jest taka dekoracja, nie że mały Pan Jezus tak co szczebelek schodzi coraz niżej. To też jest pewna forma kalendarza adwentowego. Zresztą bardzo piękna, bardzo taka symboliczna. Czasami rodzice też mają dużo kreatywności w wymyślaniu takich kalendarzy. Teraz niedawno dzwoniła moja była i uczennica, już teraz mają 6 dzieci. Najstarsze dziecko chodzi do 3 klasy, ale tam się rodziły bliźnięta, więc liczba im wzrosła szybko. Ale mają fajne pomysły. No i mówiła ta dziewczyna, że w ubiegłym roku mieli taki kalendarz adwentowy, że były zadania albo były nagrody, takie bonusiki albo zadania. Ale były też zadania dla rodziców. No to dzieci cały czas czekały, kiedy będzie karteczka z zadaniem dla rodziców. I mówią, że już dzieci im powiedziały, że w tym roku chcą taki sam kalendarz. Ale co jest ważne, dlaczego też ten kalendarz? Bo Adwent ma nas nauczyć postawy, którą nazywamy czuwaniem, oczekiwaniem. A proszę zauważcie, że obecny świat oducza czekania. Generalnie oducza czekania i dlatego ludzie się wściekają coraz bardziej, nie? Wystarczy stanąć w jakiejkolwiek kolejce. To nawet iskry nie trzeba, żeby się zapaliło. Pali się bez iskier. A czasem gromy lecą, niekoniecznie z nieba. Nie? A zwłaszcza w kolejce u lekarza. To już w ogóle. Bo nie umiemy czekać, nie? Bo też technika, która jest, nie? Wszystko na już. I najlepiej, że nie wiem, chcę sobie zrobić zakupy przez internet, zamawiam o 24, i najlepiej, żeby o 9 rano już było w domu, nie? Natomiast tam, gdzie nie ma takiej umiejętności czekania, nie ma wielu innych umiejętności. Nie ma cierpliwości i brakuje wytrwałości. A to są główne postawy, które są nam potrzebne w życiu wewnętrznym i w relacji z Panem Bogiem. Nie? Wytrwałość, cierpliwość, taka wierność, taka prosta, zwyczajna, która dzieje się w codzienności. Nie? Bo życie duchowe w ogóle dzieje się w codzienności, nie od święta. Nie? Święta czy jakieś nadzwyczajne wydarzenia to tylko mogą w czymś tam ewentualnie trochę pomóc, ale generalnie dzieje się w codzienności. I dlatego też tutaj, zwłaszcza Państwo, którzy macie dzieci, to warto jakby zastanowić się, co takiego jeszcze by można było zrobić, żeby dzieci uczyć czekania. Wiem, że to jest trudne, nie? Że to może być tupanie nóżkami, a rodzice usłyszą, że nasz dom to gorzej niż Oświęcim, w zależności od wieku dzieci. Ale przyjdzie czas, że to docenią i się wielu dobrych rzeczy nauczą. Ale nam też to czekanie jest potrzebne. Nie? My też musimy się uczyć czekać. Nie wszystko od razu. Nie? Nie wszystko od razu. No i teraz mamy naszą kochaną Matkę Bożą, bo ona jest główna i najważniejsza w Adwencie. Ale dlaczego? No bo ona umie czekać. Ona jest tą pierwszą, która czekała najbardziej i ona też najpiękniej to czekanie przeżywa. A to jej oczekiwanie na narodzenie Jezusa było bardzo trudne. Było bardzo trudne od każdej możliwej strony. Nie? Bo my też się przyzwyczailiśmy czytać te Ewangelie, Ewangelie o zwiastowaniu, ale no jest powiedziane, że przyszedł anioł. Ale jak on przyszedł? Ona go widziała? Słyszała? Ilu aniołów widziała wcześniej, że była pewna, że to był anioł? W jakim to było momencie? Co się działo w jej życiu, nie? A poza tym zwróćcie proszę uwagę, że nigdzie dalej w Ewangelii nie jest napisane, że Maryja jeszcze kiedykolwiek widziała anioła. Czy że kiedykolwiek do niej przemówił. Gadał do Józefa i owszem, jak trzeba było. Ale do niej? Nie? Całe wieki i całe pokolenia Izraela czekają na Mesjasza. Ona jakby rezygnuje, no bo no tak nas tradycja uczy, że składa Panu Bogu ślub czystości i że Józefa też do tego namówiła, czyli jakby rezygnuje z tego, że może zostać matką Mesjasza. I nagle przychodzi z nieba ktoś, kogo widzi albo słyszy, nie wiemy jak, i jej mówi, że ona pocznie Syna Bożego. Co więcej, bez udziału mężczyzny, tylko z Ducha Świętego. No, Matka Boża nie znała innej Matki Bożej, która coś takiego przeżyła. Nie? Jest jedną, jedyną. I anioł odchodzi i się nic nie dzieje. I przez 9 miesięcy nic się nie dzieje. Nic. Idzie do Elżbiety. No, Elżbieta czuje, że Jan Chrzciciel się w niej poruszył i wita Maryję jako Matkę Zbawiciela. Ale to są słowa kobiety, człowieka. A z nieba nie ma żadnej interwencji. Poza tym Maryja nie poszła i nie nagadała Józefowi. Ty Józef, słuchaj, anioł do mnie przyszedł. Nie? Tylko czeka i ufa Panu Bogu, że skoro Pan Bóg ją w taką sytuację wprowadził, to Józefowi ją wyjaśni. Ale jakie trudne jest to czekanie. Tym bardziej, że jeszcze wie, że może być ukamienowana, nie? No, cześć malutki. Nie? Wraca, wszyscy widzą, że spodziewa się dziecka. I co teraz będzie? I nic nie mówi. Czeka. Aż Bóg zadziała. I to jest właśnie taka postawa, której możemy w piękny sposób się od Maryi uczyć. Czekać w różnych sytuacjach naszego życia, aż Bóg zadziała. Nie? A z naszej strony robić tyle, ile jest możliwe. Czyli modlić się, czyli jak jest jakiś problem, to też szukać sposobów rozwiązania, ale nigdy na siłę. Nie? Pozwolić Panu Bogu w tym działać. Nie w sposób taki bierny, bo Maryja też szuka dróg rozwiązania i zrozumienia sytuacji. Idzie do Elżbiety, żeby Elżbiecie pomóc, ale też ona też idzie, bo ona, dla niej Elżbieta jest potwierdzeniem tego, że jest prawdą to, co usłyszała. No bo najpierw jej anioł powiedział, że Elżbieta się spodziewa dziecka, nie? Chociaż po ludzku, po 80 to już trudno dziecko urodzić, nie? Więc po ludzku też jakby to sprawdza, ale jednak jakby całą inicjatywę Maryja zostawia Panu Bogu. I ona najpiękniej uczy czekania pełnego wiary, takiego zdania się na Pana Boga, takiego zaufania. Nie? I do tego jest ta roratka. Nie? I wbrew temu, co mi kiedyś dzieci powiedziały na katechezie, roratka to nie jest dziewczynka, która chodzi na roraty, tylko świeca przypominająca Matkę Bożą, nie? Żeby ona nam płonęła, nie? Żeby to światło Maryi, żeby mówiło, zobacz człowieku, nie? Masz taki żywy wzór, przypatrz jej się, spróbuj zrobić coś tak jak ona. Nie? A dzieci przychodzą z lampionami, my się też nie musimy lampionów wstydzić, nie? No bo wiemy, też jest taka podwójna symbolika lampionu. Raz, że to światło przychodzącego Jezusa, który jest coraz bliżej, które rozświeca te ciemności, ale symbolika lampionu jeszcze nawiązuje do przypowieści o tych pannach. Nie? Mądrych i głupich. Nie? Dosłownie tam jest użyte słowo głupich, nie tam roztropnych, nieroztropnych, głupich. Nie? Jak to pisze Słowo Boże, nie? Głupi z natury są ludzie, którzy z piękna stworzenia nie rozpoznali Stwórcy. I Słowo Boże nie boi się tego słowa, głupi. Nie? Bo to jest pewne zawinione nierozeznanie. Że człowiek nie chce użyć swojego umysłu i swoich takich tutaj duchowych możliwości. I też tak się zastanawiałam nad tym, bo sobie myślę tak, no, jest Maryja, są ci prorocy, Słowo Boże, no ale święci przeżywali Adwent też co roku. I tak mi przyszło do głowy, żeby poszukać gdzieś u jakiegoś świętego, jak on przeżywał Adwent. No a ponieważ tą szkołę, do której byłam założona, ona jest w duchu Opus Dei, no więc sobie myślę, poczytam coś, co napisał José María Escrivá na ten temat, nie? Ja go zresztą bardzo lubię, to niesamowicie mądry człowiek. Ale zanim doszłam do biblioteki u nas w domu, to zeszłam do kaplicy na modlitwy. Zawsze mam w klęczniku dzienniczy i tak go otwarłam na chybił, trafił, no i trafił. Bo moje oczy spoczęły na takim tekście, w którym Faustyna pisze tak. Matka Boża powiedziała mi, na co mam zwrócić uwagę w tym Adwencie. Dosłownie. No to stwierdziłam, że nie będę już nic szukać. No bo skoro Matka Boża jej powiedziała, to teraz też mi to mówi, a ja mam to przekazać dalej. A Matka Boża jej powiedziała, że ma się przygotować na Boże Narodzenie przez praktykę cichości, skupienia i pokory. Cichości, skupienia i pokory. No to zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi z tą cichością. Nie? No i pokojarzyło mi się, że prosimy Jezusa, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Nie? A poza tym mamy 8 błogosławieństw. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. I teraz kim jest człowiek cichy? To nie jest ten, który nic nie gada. Nie? Bo Pan Jezus akurat się nagadał przez 3 lata. Ale cichy to jest człowiek, który ma w sobie taką Bożą łagodność. Taki Boży pokój. Taką świadomie użyję określenia nieumiejętność osądzania innych. A raczej takiego spojrzenia z miłosierdziem i zrozumienia. Nie? Że jak patrzę na człowieka, który na przykład czyni zło, to ja jakby nie wściekam się na niego i nie oskarżam, tylko widzę całą tą wewnętrzną biedę, jaka jest w tym człowieku, że jak musi cierpieć on wewnętrznie, jego serce, skoro tyle zła czyni wokół siebie. Nie? Jaki jest bardzo poraniony, jaki jest zagubiony, jaki jest nieszczęśliwy. Z tą cichością też jest związane miłosierdzie. I o taką cichość ty, chociaż. No ja wiem, że mu się mój habit podoba, ale musiałbyś wstąpić do zakonu. O taką.
Ona już jest.
No ale nie upalotynek. Nie o taką cichość chodzi, że nie mówię, tylko o cichość w sensie wewnętrznej łagodności. Nie takiego spojrzenia oczyma pełnymi miłości na siebie. Na siebie to też jest bardzo ważne, żeby siebie nie katować. Na drugiego człowieka, na świat, na to, co się dzieje. Nie? A w oczach pełnych łagodności jest wiele zaufania do Pana Boga. Bo tam, gdzie jest łagodność, tam też nie ma takiego przerażenia. Ojej, co się teraz dzieje? Nie, teraz tutaj nie, PiS przegrał, teraz w ogóle zginie Polska i już Polski nie będzie. Będzie. Pan Bóg nad nami. Spokojnie. Wszystko Pan Bóg ma w swoich rękach. Dalej Faustyna mówi o skupieniu. Nie? Zapisuje, co jej Matka Boża powiedziała. Skupienie. To jest znowu postawa Matki Bożej. Na czym polega skupienie? Nie na tym, że się nie odzywam, tylko na tym, co mamy zapisane w Słowie. A Maryja rozważała, zachowywała i rozważała te słowa w swoim sercu. I teraz o co chodzi w tym skupieniu? Znowu, to jest bardzo ważna postawa, potrzebna do przeżycia Adwentu i później Bożego Narodzenia. Bo nikt nam nie zmniejszy ilości pracy w Adwencie. I często właśnie te czasy przedświąteczne są jeszcze bardziej przeładowane wszystkim. To nie jest takie proste też ogarnąć, zwłaszcza jak ma się rodzinę i pracę zawodową i wszystko razem. Ale ta cichość, to rozważanie słowa w sercu ma polegać na tym, że pośród tego, co robię, ja staram się sercem skupić, czyli jakby w takiej praktyce różnych szkół duchowości to się kiedyś nazywało życiem w obecności Bożej. Czyli, że ja wiem, że nie wiem, piorę, prasuję, sprzątam, stoję na przystanku, jadę tramwajem, cokolwiek robię, ale ja jestem w żywej obecności Boga. I to jest święta obecność, bo Bóg jest ze mną. Jesteśmy ciągle zanurzeni w życie Trójcy Świętej, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie? My tak naprawdę żyjemy na łonie Trójcy. Nie? Wykonując tyle różnych czynności. I w Adwencie też powinniśmy podejmować różne praktyki. Nie? A może dobrze zrobić sobie taką praktykę Adwentu, żeby wymyślić sobie niekoniecznie coś, co już znamy, ale pomodlić się o światło Boże, jakiś taki krótki akt strzelisty, który będziemy wiele wiele razy w ciągu dnia powtarzać. Na przykład, dziękuję Ci Boże, że jesteś ze mną. Nie? Nie? Albo jesteś ze mną. Wystarczy. Ale żeby to nam pomagało sobie uświadamiać to, że życie nie jest podzielone na sakrum i profanum. Nie? Że życie Boże nie dzieje się, kiedy przechodzimy do kościoła, ale że Bóg jest ze mną nieustannie. Jest w każdej chwili. Nie? I On mnie prowadzi teraz. No i Maryja mówi Faustynie o pokorze, czyli uznanie prawdy o sobie. A prawda o nas, najkrótszej rzecz mówiąc, to jest taka, że każdy z nas jest potwornym grzesznikiem, nieskończenie kochanym przez Pana Boga. I to jest prawda. Taka. Żadna inna. I prawda jest taka, że jest 10:31 i na tym niestety musimy zakończyć.
Niestety.